Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Premier Donald Tusk zapowiada uproszczenie systemu podatkowego. Prezes Rady Ministrów otworzył we wtorek 23. Forum Ekonomiczne w Krynicy.
Według części ekonomistów to kolejny ekspoze premiera, z którego nic nie wynika, a które to nie zostanie zrealizowane.
Donald Tusk dziękował polskim przedsiębiorcom, że dźwigali ciężar odpowiedzialności za to, że Polska przeszła przez europejski kryzys suchą nogą. Jednocześnie podkreślał, że bez poprawy warunków gospodarowania, w tym uproszczania systemu podatkowego, nie wykorzystamy wszystkich rezerw.
W ocenie premiera dzisiejszy dzień ogłoszenia zwycięstwa nad kryzysem, który ostatecznie do Polski się nie wdarł, to jest równocześnie dzień, w którym komunikujemy realną szansę wzrostu.
Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, podkreśla, że cały czas podczas rządów koalicji PO-PSL zamiast upraszczania systemu podatkowego mamy jedynie rosnący fiskalizm.
Przypomnijmy, że to przecież jego wicepremier, minister finansów, zamierza obłożyć składkami ZUS umowy zlecenia. Mamy rosnący fiskalizm, jeśli chodzi o konstrukcję ordynacji podatkowej, która jest już wręcz niebezpieczna dla przedsiębiorców. Pomysły o tym, żeby na przykład blokować konta bankowe na 3 miesiące przedsiębiorcom, co do których urzędy skarbowe mają jakieś wątpliwości czy podejrzenia. No, to wszystko pokazuje, że rzeczywistość całkowicie się rozmija z tym, co premier Tusk obiecuje. Ten rząd tonie. Sytuacja w finansach publicznych jest dramatyczna.
Donald Tusk zapowiedział także, że w środę przedstawi rozwiązania dotyczące reformy otwartych funduszy emerytalnych. Nie zdradził więcej szczegółów. Powiedział jedynie, że głównym celem jest zdjęcie ciężaru, który jest przygniatający z punktu widzenia finansów publicznych. Chodzi o część, która poprzez dług finansuje OFE.
Rząd Donalda Tuska oszczędza na zdrowiu Polaków. Kontrola NIK-u wykazała, że rządowe programy dotyczące opieki stomatologicznej są mało skuteczne. Resort zdrowia tnie wydatki, a NFZ ogranicza dopłaty do zabiegów.
Co więcej, rząd nie opracował żadnej kampanii promującej dbałość o zdrowie jamy ustnej. Nie informuje się także społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z nieleczonej, chociażby próchnicy zębów. Tymczasem 92% polskich nastolatków cierpi z powodu próchnicy, a odsetek bezzębności wśród dorosłych rośnie.
Na wsiach i w małych miasteczkach większość dzieci niemal całkowicie pozbawiona jest publicznej opieki stomatologicznej, czytamy w raporcie NIK-u.
Izba wskazuje również na monopol prywatnych placówek na rynku stomatologicznym, co zmniejsza liczbę osób podejmujących leczenie. Z raportu wynika, że w 2011 roku blisko 80% ubezpieczonych nie skorzystało ani razu z usług dentysty w ramach NFZ.
Problemem jest również słaba informacja o dostępności gabinetów stomatologicznych z zabiegami refundowanymi.
Poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że rząd nie ma pomysłu, jak rozwiązać problem. Podpiera się tylko danymi. Jedyne, co robi, to tnie wydatki.
Niedawno mieliśmy posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone opiece stomatologicznej. Informacje są zatrważające. Polska już jest w tej chwili, według raportów, za Ugandą i Wietnamem, jeżeli chodzi o zdrowie naszego społeczeństwa w tym zakresie. Niestety Ministerstwo Zdrowia nic nie robi. Przedstawiono nam jedynie jakieś suche dane statystyczne, z których niewiele wynikało. Zamiast przedstawić program poprawy tej sytuacji, zażądaliśmy w związku z tym ponownie przedstawienia tego sprawozdania, przedstawienia tego problemu. Mniej więcej za 2 miesiące będziemy nad tą sprawą debatować i oczekuję, że rząd przedstawi pewną mapę drogową wyjścia z tej trudnej sytuacji.
Profilaktyka pomoże zapobiec eskalacji problemu, dodaje poseł.
Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie mówi prosto. Gabinet stomatologiczny w każdej szkole. Jeżeli to jest niemożliwe, w moim przekonaniu ciekawą alternatywą byłoby powołanie, stworzenie dentobusów, coś na wzór mamobusów, tylko poświęconych stomatologii, które będą mogły jeździć, będą mogły podjeżdżać pod szkołę, będą w ten sposób mogły dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej placówki po to, aby pomagać i leczyć. Choć oczywiście mam świadomość, że na to potrzebne są pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia i niewiele spodziewam się zmian od obecnej władzy.
Prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Klajber w liście do zespołu kierowanego przez Macieja Laska i zespołu parlamentarnego, któremu przewodniczy Antoni Macierewicz, zachęca obydwie strony do eksperckiej debaty w sprawie przyczyn katastrofy Tu-154M w Smoleńsku.
Jeszcze w kwietniu Klajber przedstawił pomysł debaty. Mówił, że byłby gotowy zorganizować takie spotkanie.
Maciej Lasek powiedział, że propozycję Klajbera przyjmuje z zadowoleniem.
Jak stwierdził, zaproponowane przez prezesa panu nienaruszalne kryterium przeprowadzenia dyskusji jedynie w gronie fachowców jest gwarantem merytorycznego poziomu konferencji i zgodne z prezentowaną przez większość środowiska naukowego związanego z lotnictwem oraz mój zespół opinią.
Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, nie ukrywa, że gdyby profesor Klajber wypowiedział się w tej sprawie dużo wcześniej, bylibyśmy w związku z tym w innej sytuacji.
I jak dodaje, zespół nadal podtrzymuje swoje zaproszenie skierowane do ekspertów rządowych o przeprowadzenie transparentnej i równouprawnej, a także publicznej debaty. Jednocześnie poseł przypomina, że profesor Klajber przedstawił swoje stanowisko wobec katastrofy.
Trudno przypuszczać, żeby mógł sobie rościć pozycję osoby zupełnie w tej materii obiektywnej, a ta debata musi przedstawiać wszystkie punkty widzenia, a nie tylko jeden rządowy punkt widzenia. Dlatego niezbędna jest, by była ona debatą publiczną i niezbędna by była równoprawną, a więc by obie strony mogły zgłosić te osoby, które uważają za najlepszych w danej sprawie fachowców, a nie by ktoś coś narzucał.
Gdyby kryterium polityczne miało mieć zasadnicze znaczenie w tej sprawie, to wtedy w debacie nie powinien brać udział Maciej Lasek, który został zatrudniony przez rząd, dodaje poseł.
Reprezentuje punkt widzenia pana premiera Donalda Tuska, polityczny punkt widzenia i w takim razie nie powinien w niej brać udział, więc albo przyjmiemy założenie, że każda ze stron przedstawia, wysuwa do tej debaty swoich reprezentantów i nie ingerujemy w ten wybór, albo też zgadzamy się na to, że kryteria, które ustalimy, dotyczą obu stron, a nie tylko jednej.
Według zespołu Laska do katastrofy smoleńskiej doszło z powodu szeregu błędów, między innymi niewłaściwych instrukcji, nadzoru szkoleń i treningów, niewłaściwego przygotowania lotniska, błędów kontrolerów i podchodzącej do lądowania załogi.
Z kolei zespół posła Antoniego Macierewicza podtrzymuje tezę, że o katastrofie samolotu najprawdopodobniej zdecydowała eksplozja w powietrzu, o czym ma świadczyć analiza ułożenia ciał ofiar i rozrzutu części samolotu, oceny rodzaju zniszczeń oraz analiza zdjęć satelitarnych.
Rodzice przedszkolaków protestują przeciwko rządowym zmianom degradującym przedszkola publiczne i na własną rękę szukają rozwiązań.
Jeden z portali internetowych opublikował dziś listy rodziców, którzy zarzucają, że obecnie przedszkola stają się przechowalnią zamiast przedszkolem. Rodzice wskazują na niezrealizowane obietnice rządu dotyczące obniżania kosztów nauki, które stały się problemem.
Przypomnijmy, zgodnie z nową ustawą opłaty za przedszkole nie mogą być wyższe niż złotówkę za każdą dodatkową godzinę powyżej 5 godzin, które są bezpłatne.
W ten sposób dzieci z publicznych placówek pozbawiane są zajęć dodatkowych, takich jak taniec, rytmika czy język obcy.
Rodzice jednak znajdują nowe rozwiązania. O szczegółach mówi Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Okazuje się, że umowę z firmami zewnętrznymi mogą podpisać rady rodziców, jak również przy dobrej woli przedszkola. Przedszkole może odnajmować salę danej firmie, natomiast rodzice mogą indywidualnie podpisywać umowy poza dyrekcją przedszkola z daną firmą, jak również zgodę na to, żeby dziecko w tym czasie przebywało nie z nauczycielem przedszkola, tylko właśnie z jakimś instruktorem czy nauczycielem angielskiego na przykład. Tak więc zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie z tych takich tutaj kruczków prawnych, żeby te zajęcia dzieciom organizować, bo one po prostu bardzo wzbogacają ofertę przedszkola, są potrzebne, są ważne.
Karolina Elbanowska dodaje również, że działania rządu nie są przypadkowe. Jego celem może być zniechęcenie rodziców do posyłania dzieci do przedszkola.
Obawiamy się, że ten pomysł tak naprawdę, żeby zlikwidować zajęcia dodatkowe w przedszkolach, no to jest tak naprawdę chęć jeszcze bardziej takiego obniżenia poziomu nauczania w przedszkolach po to, żeby ten kontrast, który jest naprawdę bardzo widoczny między szkołą a przedszkolem dla sześciolatka, był mniej jaskrawy, tak? Żeby po prostu rodzice myśleli, skoro w przedszkolu już nie ma angielskiego, to ja może dziecko wyślę do szkoły, tam będzie miało zajęcia z angielskiego już w pierwszej klasie. Problem polega na tym, że na przykład język angielski w klasie pierwszej to jest tak naprawdę fikcja, o czym mówią nauczyciele angliści.
Polskie Koleje Linowe zostaną sprzedane w ciągu najbliższego tygodnia.
Transakcja zostanie przeprowadzona, mimo że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w procesie prywatyzacji PKL-u.
Prezes PKP Jakub Karnowski poinformował, że w ciągu najbliższego tygodnia PKP S.A. i Polskie Koleje Górskie mają podpisać ostateczną umowę sprzedaży akcji PKL-u.
Dopiero po podpisaniu umowy na konta PKP S.A. trafi 215 milionów złotych, za które powołane przez podhalańskie samorządy Polskie Koleje Górskie kupiły PKL.
W momencie finalizacji transakcji większościowym akcjonariuszem spółki Polskie Koleje Górskie będzie MIT Europa Partners. Fundusz inwestycyjny obejmie ponad 98% akcji spółki. Reszta akcji trafi do samorządów, które ją powołały.
Transakcja budzi olbrzymie wątpliwości i zastrzeżenia, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk. Polityk wskazuje na nienależyte zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. Obawia się, że Międzynarodowy Fundusz Inwestycyjny rozparceluje majątek spółki. Polityk zaapelował do prezesa PKP o niepodpisywanie umowy sprzedaży akcji PKL-u.
Podmiot zagraniczny, podmiot inwestycyjny zarejestrowany na wyspie Guernsey będzie w konsekwencji właścicielem Polskich Kolei Górskich i w konsekwencji zyski z działalności tej firmy będą wypływały za granicę. Przypuszczam też, że ten fundusz po 5 latach rozparceluje całą spółkę i posprzedaje kolejnym inwestorom i po prostu na tym świetnie zarobi. Problem polega na tym, że Skarb Państwa, w zasadzie PKP, wyzbywa się majątku, wyzbywa się firmy, która jest taką złotą kurą, która przynosi po prostu złote jaja, bo ta firma przynosi co roku 10 milionów złotych dochodu. I ja bardzo się obawiam o tym, co stanie się z Polskimi Kolejami Linowymi, wreszcie jaki będzie los tej całej firmy.
Także poseł Andrzej Adamczyk zwraca uwagę, że Donald Tusk sprzedaje spółkę, która przynosi zyski i ma wpływ na rozwój turystyczny południowej Polski.
Bez względu na stanowisko środowisk, bez względu na stanowisko opozycji, bez względu na apele samorządowców Podhala, Sądecczyzny, Żywiecczyzny, Donald Tusk zdecydował, że sprzedaje to, czego sprzedać nie powinien. Że sprzedaje spółkę, która przynosi zyski, ale co najważniejsze, ma wpływ na rozwój terenów turystycznych Podhala, Sądecczyzny, Żywiecczyzny. Ma wpływ na to, co będzie się działo przez najbliższe kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat na tych obszarach turystycznych.
Na transakcję nie było zgody Rady Miasta Zakopanego. W sprawie prywatyzacji PKL-u kontrolę podjęła Najwyższa Izba Kontroli, a także Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.
W ubiegłym tygodniu śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy procesie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych wszczęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty Polonii przeciw emisji przez stację BBC serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie.
Manifestacje odbyły się przed siedzibami stacji. Niemiecki obraz przedstawia żołnierzy Armii Krajowej jako antysemitów, morderców i kolaborantów. O potrzebie protestowania mówi jeden z organizatorów nowojorskiej pikiety, Witold Rosowski.
Jest absolutnie zakłamanie historii. To jest polityka historyczna prowadzona przez Niemcy w sposób ekstremalny, natomiast brak jakiejkolwiek reakcji z naszej strony jest karygodny. My uważamy, że jeśli nie będziemy protestować i przeciwstawiać się szerzeniu takiej narracji, to po jakimś czasie cały świat to zaakceptuje. I nawet wtedy, jeśli zaprotestujemy, to powiedzą chwileczkę, przecież jak pokazywaliśmy serial, to Polacy nie protestowali, czyli to chyba prawda musi być.
Maciej Świrski, dyrektor wykonawczy i założyciel Towarzystwa Reduta Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, zwraca uwagę na historyczno-polityczne aspekty problemu.
Wywiad Armii Krajowej, zdobycie V2, akcja Wachlarz, to wszystko była ofiara krwi Armii Krajowej na bezpośrednią pomoc Wielkiej Brytanii z II wojny światowej przeciwko Niemcom. Teraz Wielka Brytania dokonuje oszczerstw i wpisuje się w niemiecki plan zmiany polityki historycznej w Europie. Już nie tylko przecież samej niemieckiej polityki historycznej, ale zmiany polityki historycznej w całej Europie. zrzuca się na Polaków odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie, za morderstwa Holokaustu i za to wszystko, co Niemcy dokonali podczas II wojny światowej. I na to nie ma zgody i nie będzie.
Prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich, ksiądz kardynał Leonardo Sandri, zaapelował o to, aby nie odpowiadać zbrojną interwencją na wojnę w Syrii. Trzeba zatrzymać się, zanim będzie za późno, oświadczył ksiądz kardynał na łamach dziennika L'Osservatore Romano.
Odnosząc się do rozważanych przez Stany Zjednoczone i Francję planów militarnej operacji w odpowiedzi na użycie broni chemicznej w Syrii, kardynał Sandri ocenił na łamach gazety, że doprowadziłoby to do dramatycznej spirali nieodwracalnych wydarzeń.
Prefekt Watykańskiej Kongregacji przywołał niedzielny apel papieża Franciszka o rozwiązanie konfliktu syryjskiego jedynie na drodze dialogu i negocjacji przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej.
Kardynał Sandri zauważył, że papież dał wyraz zaniepokojeniu o losy całej ludzkości. Ostrzegł, że operacja militarna doprowadzi do tego, że Syria zamieni się w jeszcze większe piekło na ziemi. Zdaniem kardynała Sandriego popełnione zbrodnie powinno sądzić międzynarodowe trybunały.
Do Watykanu napływają informacje, że kolejne wspólnoty i grupy religijne, także niekatolickie, zapowiadają swój udział w zapowiedzianym na sobotę dniu postu i modlitw w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.
Udział w poście zadeklarował też minister obrony Włoch Mario Mauro.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.